Drodzy Państwo, jak w każdy piątek, porady ekologa. Dziś naszym gościem jest pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziś wróbel, zawsze blisko ludzi, pan zaproponował taki temat. Rzeczywiście tak na każdym kroku możemy go, gdzie się obrócimy, to możemy go zobaczyć. A z jakimi gatunkami możemy pomylić wróbla?
No tak, rozmawialiśmy już o wielu różnych gatunkach, a o wróblu, który jest tak blisko nas, jeszcze nie rozmawialiśmy, a teraz zwłaszcza, kiedy spadł śnieg, mamy go sporo i to chyba w całej Polsce. Wróble mogą się rzucać w sposób szczególny w oczy, gdyż oprócz gołębia i sierpówki należą do tych gatunków, które zimą w zasadzie są w całości uzależnione od pośredniej i bezpośredniej pomocy człowieka. Trudno mówić o ptaku. Ciężko opisywać ptaka, którego prawie każdy z nas zna, ale jest gatunek, z którym można wróbla pomylić. Jeden z bohaterów naszych wcześniejszej audycji to jest mazurek, który jest takim bliźniaczym gatunkiem wróbla domowego. Wróbel domowy wyróżnia się tym, że jest w jego ubarwieniu tak zwany dymorfizm. Samiec jest inaczej ubarwiony od samicy. Wróbel jest takim dość krępym ptakiem o długości ciała 14-15 cm, masie około 30 gram, tak średniej rozpiętości skrzydeł do między 21 a 25 cm. Samczyk wyróżnia się tym, że ma szary wierzch głowy, boki głowy są nad okiem takie kasztanowate dwie pręgi, policzek biało-szary, spód jest również szary i grzbiet brązowawy z ciemnymi paskami. Samica jest z kolei jednolicie beżowo-brązowo-szara z ciemniejszymi kreskami na grzbiecie. I jest gatunek, z którym można je pomylić. Część osób dopiero niedawno dowiedziała się w naszej audycji, dzwoniła nawet do mnie, że nie wiedzieli, że jest taki ptak jak mazurek. I mazurek jest taki troszkę delikatniejszy od wróbla, a różni się tym, że zamiast szarej głowy ma głowę taką czekoladową, czapkę. Chodzi o wierzch głowy i przede wszystkim na policzku mazurka widnieje taka ciemno-czarna plamka. To jest cecha bardzo charakterystyczna. Jest jeszcze troszkę innych szczegółów, między innymi głos bardziej delikatny i mazurek jest nieznacznie mniejszy od wróbla. I to w zasadzie wszystko. Oczywiście w różnych miejscach, czasem niektóre z pokrzewek, jeśli widzimy gdzieś tam dalej, mogą być mylone z wróblem, ale generalnie łatwo go rozpoznamy również po głosie. Charakterystyczny świergot, który jest jednym z dominujących elementów tam, gdzie tej okolicy, gdzie wróble występują, zwłaszcza na przykład teraz w okresie zimowym, kiedy przychodzą dni z odwilżą, ocieplenia i wtedy można usłyszeć te właśnie wesołe głosy wróbli, ten świergot wróbli, który jest taką nadzieją na to, że będzie cieplej.
On żyje praktycznie na całym świecie, zasiedla chyba wszystkie kontynenty. A jakie środowiska zasiedlają wróble w Polsce?
No jest związany, jak żaden z innych ptaków, jest związany bezpośrednio z sąsiedztwem człowieka i tylko w takim środowisku, na przykład w okresie zimowym, może przetrwać. Czyli zamieszkuje tereny wsi, miasta, w tym także centra miast, duże gospodarstwa rolne, tam gdzie jest na przykład hodowla koni, innych zwierząt gospodarczych. Natomiast brak go w okolicach silnie zalesionych, w sąsiedztwie pojedynczych domów leśniczówek, czy takich bardzo małych osiedli, gdzie nie prowadzi się gospodarki rolnej, tam po prostu brakuje pokarmu. W takich miejscach często właśnie wróbla zastępuje mazurek, choć i on woli sąsiedztwo gospodarstw takich normalnie żyjących i funkcjonujących gospodarstw rolnych, gdzie zawsze jest większa możliwość zdobycia pokarmu. Tutaj chodzi przede wszystkim o okres zimowy. Tak więc w zasadzie wróbel jest zmuszony do bycia blisko nas, bo tylko w takich warunkach może przetrwać między innymi okres zimowy, ponieważ wróbel jest gatunkiem pochodzenia południowego, pochodzi prawdopodobnie z Bliskiego Wschodu i Azji Południowej. W przeszłości, gdy nasze tereny pokrywały rozległe lasy, z pewnością go tutaj nie było. Przywędrował wraz z rozwojem rolnictwa. No i znakomicie się zaaklimatyzował do tych warunków, które stworzył mu człowiek. Tak więc buduje gniazdo w obrębie budowli, budynków, w różnego rodzaju szczelinach pod dachówkami. Tam, gdzie są duże zagęszczenia, zdarzają się też gniazda, nielicznie, ale trafiają się gniazda także zbudowane na drzewach. Gniazda są bardzo charakterystyczne. No jest kilka cech, które świadczą o tym właśnie południowym pochodzeniu wróbla. Tutaj stosunkowo blisko spokrewniony z taką grupą ptaków, z wikłaczami, które występują na kontynencie afrykańskim, w Azji Południowej, w Indiach, częściowo w Indonezji. To między innymi ta wrażliwość na chłód, to kuliste gniazdo, takie nietypowe dla innych naszych ptaków, z otworem bocznym wlotowym. No i oczywiście wykorzystywane gniazdo teraz w okresie zimowym, ponieważ tam właśnie wróbel spędza te zimowe, długie noce. Poza okresem zimowym wróble często nocują w gęstych skupieniach drzew, tak jak jakieś topole, częściej tuje, czasem jakieś kępy głogów, innych gatunków, które są w ogrodach, na skwerach miejskich, a w okresie zimy takie miejsca opuszczają i szukają schronień cieplejszych.
A czym się odżywiają te ptaki? Bo tak, jeżeli blisko nas, to znaczy, że my wiemy, czym je karmić, albo czym najlepiej karmić.
Tak, wróble są przede wszystkim ziarnojadani. Chętnie zjadają ziarno zbóż, różnego rodzaju chwastów, roślin uprawnych, bardzo lubią słonecznik, nasiona prosa, ale także między innymi jęczmień, pszenicę, bardzo lubią i lubiły owiec, kiedy był bardzo rozpowszechniony, zwłaszcza zboża, chętnie zjadają w tej fazie mlecznej, kiedy nasionko jest pełne tego mleka. Ale zjadają także różnorodny pokarm pochodzenia antropogenicznego, czyli niejako z naszych stołów, okruchy, różnego rodzaju resztki. Bardzo wróble chętnie zjadały to, co gospodynie dawały kurom w korytku, na podwórzu, w ogrodzie, tam gdzie kury były trzymane, czy są obecnie trzymane. Także tutaj wróble chętnie też się z tym pokarmem no nie dzieliły, ale korzystały z niego, to raczej kury się z wróblami chętnie dzieliły, nie miały wyjścia. No oczywiście każdy właściciel ogrodu, gdzie są czereśnie czy wiśnie, też widział wróble, które zjadają owoce. No i bardzo ważna rzecz, ważnym elementem czy składnikiem diety wróbla w okresie wiosenno-letnim są także owady. Dorosłe ptaki zjadają ich do 30% nawet, a młode karmione są przede wszystkim owadami. Dopiero później dochodzi do tego rozmiękczone ziarno. Oprócz owadów, tu jeszcze nie wspomniałem o różnych zielonych częściach roślin, także ten pokarm jest bardzo różnorodny. Tu wróble, to też jest część ich sukcesu, właśnie ta duża różnorodność, przystosowanie się do różnych źródeł pokarmu. One zadecydowały też o tym rozpowszechnieniu się tego gatunku.
A jak to wygląda w Polsce? Gdzieś z 5 lat temu taki otwarłem sobie dokument. Od 5 do 7 milionów par wróbli. No, ale czy tak rzeczywiście Już 5 lat minęło od takiej informacji. Jak to dziś wygląda?
Takie to są aktualnie szacunki, tak, między 6-7 milionów, to różnie, może być między 5 a 7 milionów par, ale możemy sobie tylko wyobrazić, zwłaszcza tutaj osoby starsze, no starsze w średnim wieku, liczące 50 lat i więcej, i jeszcze starsze, jeśli się cofną wspomnieniami do lat 60., 70., wtedy w rubli, jeszcze do początków lat 80., czy nawet lat 80., wtedy w rubli było w naszym otoczeniu bez porównania więcej. Także ten spadek liczebności jest bardzo ogromny. On w naszym kraju rozpoczął się w drugiej połowie lat 80., a w ostatnich latach nabrał dużego rozpędu, choć w różnych miejscach z różnym nasileniem. Rozmawiałem z kolegą, który badał wróble w Poznaniu, stwierdził, że to, co jest aktualnie w centrum Poznania, to może być zaledwie 5% tego, co występowało tam w parkach Poznania w latach 70.
Ale jak to jest? Bo w miastach jest bardzo popularnym, bo tak z tego, co pan mówi, zawsze blisko człowieka, taki ptasi sąsiad człowieka, no ale jego populacja miejska wciąż maleje. Naukowcy chyba nawet nie wiem, czy potrafią wyjaśnić to zjawisko.
Bardzo mocno zmniejszyło. No, przyczyn jest wiele, bardzo dużo przyczyn. Najlepsze lata gatunek ten miał u nas, jak już wspomniałem, w latach 60., 70., jeszcze 80., ponieważ na przykład na początku stulecia w Warszawie liczebność oszacowano na około 100 tysięcy par, a w centralnych dzielnicach w centrum osiągnął zagęszczenie nawet do 400 par na hektar. Więc na 10 hektarów, więc to było bardzo duże, na kilometr kwadratowy, przepraszam, bardzo duże zagęszczenie. Dziś na pewno, gdyby w Warszawie powtórzyć te badania, ta liczebność byłaby, przypuszczam, dużo mniejsza. Złożyło się na to bardzo dużo przyczyn. Starsze osoby pamiętają, ile koni w przeszłości było w miastach. Odchody końskie z niestrawionym owsem to było jedno z ważnych źródeł pokarmu i wróbla, i takiego ptaka, który nazywał się dzierlatka, kuzyn skowronka, który z naszych miast znikł. Dopiero niedawno znów zaczyna się ta populacja tego gatunku odbudowywać, ale już w troszkę innych środowiskach. Kolejne to też zmienia się wygląd naszych miast. Śmietniki są ogrodzone, ubywa różnego rodzaju otwartych miejsc, gdzie wróble mogłyby się dostać do pokarmu pochodzenia antropogenicznego, czyli naszych odpadków. Jak już wspomniałem, znikły konie, no i przede wszystkim zmienia się wizerunek naszych budynków, które są remontowane, ocieplane, i tu przede wszystkim ubywa w zastraszającym tempie odpowiednich miejsc lęgowych dla wróbli, a więc przychodzi styropian, różnego rodzaju inne materiały. Wprawdzie już mówiliśmy o tym kilkakrotnie przy okazji gatunków gniazdujących w sąsiedztwie człowieka, że te przepisy już się ucywilizowały. Nie wszyscy inwestorzy jeszcze o tym pamiętają, że po prostu remont poprzedza inwentaryzacja ornitologiczna i potem na podstawie jej wyników wiesza się odpowiednie skrzynki lęgowe czy miejsca dla tych poszczególnych gatunków, które w wyniku remontu stracą swoje dotychczasowe miejsca gniazdowania. I jeszcze jeden bardzo ważny element, zwłaszcza w miastach, to jest zanik przydomowego chowu drobiu, o czym wspominałem, zwłaszcza na obrzeżach miast, to było bardzo popularne. Każdy jeszcze w latach 80. miał trochę kur, były jakieś kaczki, gęsi, były korytka, gdzie karmiono te ptaki, z tego bardzo chętnie korzystały wróble. I ważny element, często niedostrzegany, to jest chemizacja i gwałtowny spadek liczebności owadów, z których, no niestety, bez których rozwój piskląt wróbla się nie obejdzie. ci z Państwa, którzy troszkę obserwują ptaki części, mogą zobaczyć także w mieście, nie tylko na wsi, ale w mieście, jak latem wróble w koronach drzew przeszukują gałązki z powierzchni liści, zbierają małe gąsienice, większe owady, chrząszcze, błąkówki, gąsienice motyli. To jest ważny pokarm piskląt. Niestety tutaj oceny są zatrważające, liczba owadów gwałtownie się zmniejsza, a przez to kłopoty z wychowaniem piskląt wróbli także się powiększają.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś wróbel zawsze blisko ludzi. Zapraszam serdecznie do kontaktu telefonicznego. Numery do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, drugi 536 600 200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 2333 i drugi z końcówką 66. Dziś naszym gościem prowadzącym program jest pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Katarzyna z tej strony, z Bielska Białej.
Prosimy.
Ja chciałam pochwalić się taką rzeczą. Rzeczywiście jestem osobą w średnim wieku i pamiętam rzeczywiście, jak szłam do szkoły, to rzeczywiście mnóstwo tych wróbli było wszędzie na siatkach, na płotach. Wszędzie podfruwały, była taka radość ogromna. Bo to całe takie stada tych wróbli, pamiętam, że rzeczywiście tak było. I wielokrotnie się zastanawiałam nad tym i teraz pan tutaj nam wyjaśnił bardzo pięknie, bardzo za to dziękujemy, dlaczego te wróble, bo ja się wielokrotnie zastanawiałam, dlaczego one zniknęły. Natomiast my mieliśmy taką przygodę, bodajże 4-5 lat temu, że wychowaliśmy wróbla, który wypadł, nie wiem, z gniazda, z jakiejś dziupli, bo to było w takim parku, mini parku miejskim, takim wewnętrznym, w takim w zasadzie miejscu, gdzie bardzo dużo ludzi przechodzi. I mój syn znalazł i przyniósł w wiaderku razem z tatą. Porusza się syn na wózku inwalidzkim, więc tym bardziej to było takim wielkim przeżyciem dla niego. I przyniósł takiego małego wróbelka. On teraz, ponieważ się bardzo przyrodą interesuje, twierdzi, że mógł to być skowronek. Ale moim zdaniem to był wróbel. Nie umiem niestety tego rozpoznać. No i wychowaliśmy tego wróbla, nauczyliśmy go fruwać. No nie mieliśmy owadów, więc go karmiliśmy to, co wyczytaliśmy w internecie. Kładki owsiane, ugotowane jajeczko, podawane szczykawką, wstawanie nawet w nocy co 3 godziny, żeby mu podać wodę. Wróbel wyrósł, wyfrunął, wracał wielokrotnie do nas, już potem pewnego czasu nie wrócił, ale była przeogromna radość. Między innymi była taka przygoda, że gdy wracałam do domu, ponieważ ja najczęściej, bo te wszystkie obowiązki na mnie spadły, wróbel po prostu siadał mi na ramieniu i pięknie ćwierkał. No była to niesamowita przygoda i radość. Tym się chciałam podzielić.
Dziękujemy pani Katarzyno. Panie kierowniku, skowronek czy wróbel?
Nie, nie, skowronek na pewno nie, na pewno nie. Ewentualnie mógł być mazurek, ale mógł być też także oczywiście, tak jak pani mówi, wróbel. Gratuluję cierpliwości, no i troski, bo to jest wyzwanie, nie jest to takie proste odchowanie takiego pisklęcia, ale się zdarza, trafia. Tutaj mówiliśmy wiele razy, że generalnie jeśli to jest taki podlot, to go zostawiamy, ale czasem są takie sytuacje i bardzo dobrze, że tak właśnie się tutaj u Państwa skończyło. Ja gratuluję cierpliwości, bo to nie jest naprawdę łatwe.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę, porady ekologa.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teraz pozdrawiam ojca i pana tego w studio.
Dziękujemy.
I chcę się taką...
Pani imię?
Teresa, z Księżyna koło Białegostoku.
Dziękuję.
I chciałam właśnie się podzielić taką obserwacją. W tej chwili stoję przy karmniku, patrzę, że Czyżyk siedzi. Cudowny sam, nikt mu nie przeszkadza, nie gania go. Ale odnośnie wróbli, ja patrzę, że wróbli zdominowały sikorki. W ogóle u mnie całymi stadami przylatują sikorki, a teraz i dzwonice. bo wszystkich już takich, co tutaj u mnie się karmią w tym karmniku, to właśnie poznałam już. I tych wróbli właśnie bardzo mało jest. Także, a jak już co, to sikorki ich przegonią. Pomimo tego, że pełno w karmniku jedzenia, ale walczą, nawet między sobą walczą. Także bardzo lubię to obserwować wszystko. Mąż zawiesił tutaj aż 5 tych budek lęgowych o różnych otworach. Także uwielbiam to, że nieraz nawet i mam wyrzuty sumienia, że czas tracę na to, ale nie mogę się temu oprzeć. Także chciałam tyle powiedzieć, że właśnie bardzo mało tych wróbli jest.
A co, no a mąż co na to, że tak pani się przygląda ptakom, mówi, że marnuje pani czas?
Nie. No staram się nie zbywać tych domowych obowiązków, ale już jestem sama, dzieci już wyszły, wnuki też już dorosłe, także mogę więcej na sobie takie przyjemności swoje czasu poświęcić.
Dziękujemy, tak? Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Babci.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie kierowniku, co z tymi ptaszkami?
Radość ogromna. Właśnie to, co pani powiedziała, to było takie właśnie szczere i bardzo często ludzie, pesymiści różni i wrogowie do karmiania mówią, po co tu pomagać ptakom? Między innymi po to właśnie, żeby czerpać radość z ich obserwacji i przy okazji pomagamy im w przetrwaniu zimy. Zimy są teraz u nas troszkę inne niż były w przeszłości, ale tu przypomnę jeszcze raz, tak jak pani powiedziała i wcześniej, jak już mówiłem, że wróbel bez naszej pomocy pośredniej czy bezpośredniej, ale po prostu bez tego, co my mu damy celowo czy niecelowo, nie jest w stanie przetrwać okresu zimowego u nas. Podobnie jest sierpówką, no i z nielubianym i kłopotliwym troszkę gołębiem miejskim. Ale rzeczywiście nie wszędzie wróble przylatują do karmników. W karmniku, który ja mam teraz, w którym teraz jest też dużo sikor, przylatują kowaliki, były przed chwilą sierpówki. Wróbli nie ma. Były przez długie lata mazurki, ale od roku nie wiem, co się wydarzyło. Nie mam także tutaj mazurków. Natomiast tam, gdzie mieszkam, w centrum Olsztyna, od kilku lat na naszym podwórzu znów słychać wesołe ćwierkanie wróbli. No i mam w samochodzie zawsze worek taki 5-kilogramowy prosa. Sypię dla wróbli. Niestety one trochę z tego korzystają, ale gołębi jest więcej, ale przylatują, są bardzo inteligentne, od razu się pojawiają i bardzo chętnie zjadają prosą.
No to widzę, że chyba zmienimy trochę podejście do tego, co wozimy w bagażniku.
Niech tak będzie. Nie polecam, ponieważ no, ja mam różne rzeczy, 3 pary butów gumowych, różne te, ale kiedyś mi się to wysypało i tak nie mam czasu posprzątać, także no to taki bagażnik przyrodnika.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę poradę ekologa.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Witam serdecznie ojca
prowadzącego. Pani ma na imię, skąd pani dzwoni?
Ja chciałam powiedzieć, nie wiem, ja może to źle robię, ale ja nie mam sumienia, żebym ja obojętnie przeszła obok tych ptaszków. U nas tutaj się ich zbiera bardzo dużo. To są wróbelki, ja ich bardzo kocham i ja im tu wyrzucam pod krzaczek taką kaszę jęczmienną gotowaną i jeszcze bardzo dużo jest gołębi i one za mną lecą, fruną, jak mnie tylko zobaczą. Ja im zawsze o tej samej porze wykładam to jedzenie. A jedna mi osoba powiedziała, czemu ty to robisz, przecież one sobie mają same poszukać jedzenia. Ja mówię, ale nie teraz, ale ja już ich od dawna karmię.
A pani imię?
Moje Łucja.
Łucja. I gdzie pani mieszka?
Legnica.
Legnica. Dziękuję bardzo, panie kierowniku, panie Marianie.
No tak, tu pani powiedziała bardzo, bardzo ważne słowo, ale nie teraz. Rzeczywiście w okresie wiosenno-letnim te ptaki sobie spokojnie radzą, nawet gołębie, jest dużo części i zielonych części roślin.
To się trochę owadów wtedy jest, prawda?
W innych miejscach, no ja to mówię o gołębiach, one akurat chyba jedyne, które kompletnie z owadów nie korzystają, stąd te gołębie mleko, ale wracając tutaj właśnie, wróble sobie oczywiście też świetnie radzą, natomiast teraz jest ten okres, kiedy kiedy ta pomoc dla tego gatunku jest potrzebna.
To jeszcze może jeden telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, poradę ekologa, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mówię z Warszawy, obserwuję wróbelki i moje odczucia są takie, że wróbelków jest mało, bo przede wszystkim mają dużo wrogów, jeśli chodzi o inne ptaki, tak jak sroki i inne większe ptaki. A po drugie, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, że w tej chwili, ponieważ są koszone trawniki, no to one mają mniej pokarmu. I w związku z tym, no siłą rzeczy jest ich mniej. Tak samo gdzie można je zauważyć? Ano, one się kryją w krzaczkach niedużych i tam, jeżeli się wysypie im pokarm, no to one się zjawiają. Ale mi się wydaje, że właśnie te dwie przyczyny też chyba no, są istotne, jeśli chodzi o zmniejszenie liczby wróbelków. No to tyle.
Dziękuję. Pani imię?
Jolanta.
Dziękuję bardzo. Panie Marianie?
Bardzo trafna uwaga. Oczywiście tych przyczyn jest wiele, ale to też jest jedna bardzo ważna. Ja tutaj nie powiedziałem, no, jeśli chodzi o wróble, swój udział niekorzystny, sroki może mniej, chociaż oczywiście już wróble przez te lata tej egzystencji, mamy mniej więcej sroki w naszych miastach od około 40 lat, więc tu już nasze ptaki troszkę się do nich przyzwyczaiły i pewne reakcje, lokalizacje gniazd, no z pewnych musiały zrezygnować, są tam, gdzie sroki nie sięgną. Ale jest sporo kotów, one mają tu też swój istotny udział. I bardzo, bardzo cenna uwaga, już tu mówiłem, między innymi to częste koszenie trawników miejskich, to nie tylko mniejsza ilość owadów, ale także mniejsza ilość nasion chwastów, które także stanowią cenny pokarm wróbli, no chociażby nawet nasiona mniszka lekarskiego, wróble też chętnie z niego korzystają, także tu jest tego dużo, więc cały ten obraz pokazuje nam historia wróbla, jak bardzo zmieniły się i zmieniają się, zmienił się poziom tego rozwoju cywilizacyjnego naszych miast i naszego otoczenia w porównaniu do tego, co było 40 lat. Wiadomo, że życie się toczy do przodu i nie może wszystko trwać tak, jak miało to miejsce w latach 60., ale byłoby dobrze przynajmniej o niektórych rzeczach pamiętać, zmniejszać. Dobrą tendencją jest ostatnio, przynajmniej tu, gdzie mieszkam, w Olsztynie, że te trawniki przynajmniej w niektórych miejscach nie są tak często koszone. Korzystają z tego błąkówki i z tego mogą skorzystać też w tym okresie wróble, także inne gatunki ptaków, ponieważ no, owady mają bardzo ograniczone możliwości przy takim częstym koszeniu, także na naszych domowych trawnikach, na działkach, no jakie są szanse na zatrzymanie się tam, czy rozwój owadów, jeśli trawnik koszony jest dosłownie co tydzień. Także te uwagi pani z Warszawy są bardzo cenne i także trafne.
Mamy chwilę na podsumowanie. Co możemy zrobić, co pan by tak położył nam tak na uwadze, żeby więcej jakiegoś zainteresowania? Nie wiem, jak młode pokolenie, bo to było, że nawet pani Katarzyny, prawda, syn się zainteresował, nawet to z jego inicjatywy było to ratowanie tego wróbelka. Jak młodzi ludzie reagują na przyrodę?
No. Po prostu popularyzować wiedzę o naszych ptakach, o potrzebach ptaków, utrzymywać, sadzić różnego rodzaju skupienia krzewów. To akurat służby miejskie bardzo często robią i wróble korzystają. To jest dla nich takie miejsce bezpieczne, na przykład różnego rodzaju żywopłoty z grabów czy z ligustru, z różnych gatunków czasami z kolcami, z dzikiej róży. W tych miejscach wróble chętnie przebywają. Często w naszym bliskim sąsiedztwie, blisko chodnika, stamtąd słychać te ich sejmiki, kiedy świergot roznosi się, kiedy zaczynają głośno właśnie wszystkie świergotać. Kiedy pojawią się troszkę cieplejsze dni i w tych miejscach chowają się przed krogulcami, których w naszych miastach jest coraz coraz więcej, generalnie tam czują się po prostu bezpiecznie. No możemy też dla wróbli wieszać odpowiednie skrzynki lęgowe, także pamiętajmy, że remontując, nie zapominajmy o tych zwierzętach, tutaj ptakach, które są w naszym sąsiedztwie, dajmy im jakąś szansę na to, by obok nas mogły także egzystować. Kończąc jeszcze miałem jedną rzecz powiedzieć, tak? zupełnie zapomniałem, bo jest tych informacji tyle, że najstarszy zaobrączkowany wróbel przeżył prawie 20 lat, a takich, które przetrwały ponad 12 lat, było wiele, natomiast w niewoli 23 lata, to jak na tak niewielkiego ptaka, są to rekordowe liczby, także miały dużo szczęścia, no i cóż. Róbmy wszystko, abyśmy mogli jak najdłużej ten świergot tych sympatycznych ptaków wokół siebie słyszeć.
Bardzo dziękuję. Wszelkiego dobra też życzymy na nowy rok. Dziękujemy za czas poświęcony i temat podjęty dziś w Rybel, zawsze blisko ludzi, a nasz gość prowadzący Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Bóg zapłać.
Dziękuję pięknie.